Na przykład nowy rezydent w Berlinie, Aleksander Korotkow, wznowił kontakt z Arvidem Harnakiem, zerwany po odwołaniu do Moskwy poprzedniego rezydenta, przychodząc do jego prywatnego mieszkania i zapraszając go na spotkanie do ambasady. W Londynie specjalny wysłannik centrali uważał, że najlepszym miejscem do spotkań z agentami jest park sąsiadujący z radziecką ambasadą i naiwnie dowodził, iż każdy agent może tam przyjść niby na spacer. W ogromnie ważnym dla światowej polityki czasie, w maju 1939 roku, szefem radzieckiego wywiadu został 31-letni Paweł Fitin. Zwerbowano go do pracy w wywiadzie w lutym 1938 roku i w październiku tego roku posłano do szkoły w Bałaszyce, gdzie podobno dał się poznać jako student pracowity i inteligentny o szczególnych zdolnościach organizacyjnych. Nieznany jest mechanizm, który sprawił, że ten człowiek, nie mając żadnego doświadczenia ani nawet ukończonego szkolenia, został mianowany szefem wywiadu zagranicznego. Przez następnych 7 lat potrafił tak lawirować, że ocalił życie. Jeszcze gorzej było w wywiadzie wojskowym GRU, to jest Główne Rozwiedywatelne Uprawnienie, radziecki wywiad wojskowy utworzony w 1918 roku. Nazwa GRU została zaakceptowana w czerwcu 1942 roku, aczkolwiek używana była wcześniej. Od lipca 1940 roku dowodził GRU generał Fiodor Golikow, który niewiele wiedział o funkcjonowaniu wywiadu, a jedyna wiedza, jaką miał, pochodziła z pracy konfidenta NKWD. Obawiając się, że jego niekompetencja wyjdzie na jaw, starał się ją zamaskować, organizując wielkie akcje poszukiwania w wojsku szpiegów, dywersantów i wrogów ludu. Kadra wielu garnizonów na rozkaz Moskwy dokonywała przeglądu walonek, gdyż tajne informacje ostrzegły, że dywersanci dosypali tłuczonego szkła do filcu, albo szukano wystających gwoździ w żołnierskich butach, które miały kaleczyć stopy żołnierzy i zmniejszać w ten sposób ich sprawność bojową. Największym problemem dla Golikowa były raporty radzieckich szpiegów, którzy uzyskali dostęp do największych tajemnic rządu III Rzeszy i przesyłali meldunki o przygotowaniach do wojny. Golikow nie mógł wyrzucić ich do kosza, wysyłał więc do Stalina z adnotacjami na marginesie. Zaprzedał się Brytyjczykom lub podwójny agent. 20 marca 1941 roku przekazał raport wywiadowczy, który określał datę uderzenia wojsk niemieckich na 15 maja oraz podawał organizację niemieckich wojsk. Golikow napisał w podsumowaniu: pogłoski i dokumenty mówiące o nieuchronnej na wiosnę tego roku wojnie z ZSRR należy oceniać jako dezinformację pochodzącą od angielskiego, a może nawet od niemieckiego wywiadu. Informacje wywiadowcze selekcjonowane przez rezydentów, nie mających wielkiego pojęcia o szpiegowaniu, trafiające do centrali, gdzie nie było już analityków znających realia państwa, z którego nadchodziły meldunki, nie mogły mieć dużej wartości. Mechanizmy wielkiej machiny nie działały prawidłowo. Wywiad utracił swoje podstawowe znaczenie w procesie kształtowania polityki zagranicznej i militarnej Związku Radzieckiego. I Stalin zdawał sobie sprawę, że raporty wywiadowcze i sporządzane na ich podstawie oceny i analizy są zbyt wątpliwą podstawą do podjęcia decyzji o przełomowym znaczeniu dla państwa. Tym bardziej, że obok informacji o przygotowaniach Niemców do wojny napływały całkowicie odmienne, a wydawałoby się równie wiarygodne. Na przykład rezydentura z Londynu poinformowała o raporcie przygotowanym 23 maja 1941 roku przez Joint Intelligence Committee, organ koordynujący pracę brytyjskiego wywiadu, dla premiera Winstona Churchilla. Brytyjscy specjaliści mieli ocenić, że korzyści dla Niemiec z dojścia do porozumienia ze Związkiem Radzieckim są ogromne. Wynikało z tego niezbicie, że ta fachowa brytyjska organizacja nie wierzy w możliwość rozpoczęcia przez Niemcy wojny. W takiej sytuacji Stalin nie chciał otrzymywać analiz, ocen i prognoz. Żądał raportów od szpiegów, a ponieważ gubił się w ich wielkiej liczbie i szczegółowych meldunkach, które w istocie zaciemniały obraz sytuacji, musiał uznać, że może oprzeć się jedynie na swoim wyczuciu i politycznym instynkcie. A te podpowiadały mu, że dopóki Hitler nie zakończy wojny na Zachodzie, nie rozpocznie drugiej na Wschodzie. Dlatego tak bardzo zaniepokoiła Stalina informacja o locie Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera, który 10 maja 1941 roku dotarł w dwusilnikowym samolocie myśliwskim Messerschmitt 110 do Szkocji, gdzie wyskoczył ze spadochronem i oddał się w ręce Brytyjczyków. Rudolf Hess, żyjący w latach 1894-1987. Najbliższy współpracownik Hitlera od czasów nieudanego puczu monachijskiego, gdy zbiegł do Austrii, lecz dobrowolnie powrócił do kraju i stanął przed sądem, aby odbyć karę wspólnie z Hitlerem. Od 25 roku był jego osobistym sekretarzem. W 33 roku został zastępcą Führera. W rządzie nazistowskim objął 1 grudnia stanowisko ministra Besteki. Uważany był za trzecią osobę w państwie po Hitlerze i Hermanie Göringu i nazywany sumieniem partii. Wchodził w skład tajnej rady, która przygotowywała plany agresji na Polskę. Nie potrafił wykorzystywać swojego stanowiska i pozycji, ani też walczyć o względy Führera, i był coraz bardziej odsuwany na dalszy plan przez Martina Bormana, którego wprowadził do kancelarii Führera. 10 maja 1941 w samolocie dotarł do Szkocji, gdzie wyskoczył ze spadochronem. Przedstawiając się jako emisariusz pokoju, zażądał spotkania z księciem Hamiltonem. Hitler pozbawił go wszystkich stanowisk i tytułów i ogłosił, że jest to człowiek umysłowo chory. W 1946 roku stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze i za zbrodnie przeciwko pokojowi został skazany na dożywotnie więzienie. W 1987 roku popełnił samobójstwo w więzieniu w Spandau. Okoliczności wyprawy Hessa do Wielkiej Brytanii pozostają dotychczas zagadką. Wyjaśnienie tej sprawy do końca będzie możliwe dopiero po ujawnieniu dokumentów z archiwów brytyjskich. Rząd Winstona Churchilla nadał całej sprawie zadziwiająco mały rozgłos, zaś Hitler ogłosił, że jego zastępca postradał zmysły. Dla Stalina był to niepokojący dowód, że Wielka Brytania i Niemcy są bliskie zawarcia pokoju. Kilka miesięcy wcześniej powiedział do generała Wasylija Czujkowa: nawet teraz, w tym trudnym czasie dla Brytyjczyków, ci, którzy chcą ugłaskać agresora, jeżdżą w tę i z powrotem między Berlinem i Londynem. Są gotowi poczynić nowe ustępstwa pod warunkiem, że agresor obróci się przeciwko nam. Stalin był przekonany, że Brytyjczycy zamierzają sprowokować Związek Radziecki i doprowadzić do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej. Tylko w ten sposób mogliby doprowadzić do zakończenia niemieckich nalotów na swoje miasta i zawrzeć pokój w wojnie, której wygrać nie byli w stanie. To przekonanie o brytyjskich intrygach było tak silne, że gdy nowy ambasador Wielkiej Brytanii w Moskwie, Sir Stafford Cripps, 25 czerwca 1940 roku przekazał list od Churchilla z ostrzeżeniem, że Hitler zamierza podbić całą Europę i z propozycją połączenia sił Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, Stalin polecił 13 lipca 1940 roku komisarzowi spraw zagranicznych Mołotowowi, aby przesłał Hitlerowi kopię listu i dodatkowo stenogram rozmowy z Cripsem. Z ponownym ostrzeżeniem brytyjski ambasador przyszedł 16 kwietnia 1941 roku, przynosząc osobisty list Churchilla, w którym premier alarmował, że Niemcy przerzucili dywizje pancerne z Bałkanów do południowej Polski, co mogło być oczywistym dowodem ich agresywnych zamiarów wobec ZSRR. Stalin nigdy na ten list nie odpowiedział. W czerwcu 1941 roku niemieckie wojska lądowe liczyły 208 dywizji, z których do agresji na ZSRR przeznaczono 153 dywizje, zaś nad granicą skoncentrowano 120 dywizji i 2/3 dywizji. To nie było dużo, jak na podbój mocarstwa. Do wojny z Francją wystawili 128 dywizji, a od tego czasu w niemieckich siłach zbrojnych zaszły niekorzystne zmiany. Przede wszystkim zwiększono liczbę jednostek pancernych i zmotoryzowanych przy niewielkich dostawach sprzętu. Tak więc w miejsce 10 dywizji pancernych, które były w Wehrmachcie w 1940 roku, pojawiło się 21 dywizji, lecz liczba czołgów w każdej z nich uległa zmniejszeniu z 258 do 196, co oznaczało, że ich siła bojowa osłabła. Luftwaffe wystawiła 2770 samolotów, co stanowiło 65% ogółu sił lotniczych liczących 4882 samoloty. 21 czerwca 1941 roku do akcji były gotowe tylko 2082 samoloty. Było to mniej niż w maju 1940 roku, gdy Wehrmacht wyruszył na wojnę z Francją. Jakże więc można było uznać za prawdziwe ostrzeżenia przed niemiecką agresją, skoro ich siły były jeszcze niewystarczające? Stalin miał wszelkie podstawy, aby uznać, że Niemcy nie rozpoczną wojny w 1941 roku. Miał więc wszelkie szanse, żeby ich uprzedzić. Jednostki Armii Czerwonej jechały nad granicę. 22 czerwca 1941 roku Armia Czerwona skoncentrowała tam 170 dywizji i 2 brygady. Kolejnych 80 dywizji mobilizowano. Niektóre z nich już jechały do rejonów koncentracji. Według planów generała Żukowa początkowe działania zaczepne miało podjąć 259 dywizji. Tak więc 22 czerwca 1941 roku Armia Czerwona, której przygotowania do wojny z Niemcami były bardzo zaawansowane, jeszcze do ataku nie była gotowa. Tajemnicą radzieckich archiwów pozostał termin rozpoczęcia wojny. Być może jednak taki termin w ogóle nie istniał, gdyż Stalin chciał mieć wojska skoncentrowane na granicy, a dzień wydania rozkazu do walki uzależnił od rozwoju sytuacji politycznej między Niemcami i Wielką Brytanią oraz zaawansowania przygotowań do wojny. Bez wątpienia dla Armii Czerwonej najbardziej dogodnym czasem rozpoczęcia wielkiej ofensywy byłaby wiosna 1942 roku. Wówczas radzieckie jednostki pancerne miałyby co najmniej 2-3 tysiące czołgów T-34 i około 1000 czołgów KW. Ta liczba czołgów górujących nad każdym niemieckim wozem pancernym siłą ognia, szybkością, zwrotnością i odpornością na pociski dawała Armii Czerwonej przewagę. Nie było to jeszcze wystarczająco dużo, aby zadowolić radzieckich strategów, ale przemysł czołgowy osiągnąłby już pełną moc i należało się spodziewać, że mimo wojennych strat liczba nowoczesnych czołgów szybko by rosła. Ponadto uderzenia nowych pojazdów bojowych wsparte byłyby działaniami wielkiej liczby czołgów przestarzałych, ale nadających się do wykonywania zadań pomocniczych, rozpoznawczych, wspierania piechoty itd. Podobna sytuacja byłaby w lotnictwie, które dysponując w 1942 roku odpowiednią liczbą nowoczesnych myśliwców, samolotów szturmowych i bombowych, potrafiłoby skutecznie rozbijać obronę wroga i osłaniać operacje wojsk pancernych. Dlatego polityka Stalina wobec Niemiec w czerwcu 1941 miała tylko jeden cel – nie dać się sprowokować, nie dopuścić do wybuchu wojny w wyniku przypadkowej akcji, zyskać jak najwięcej czasu na przygotowanie ofensywy. Każdego miesiąca rosła siła bojowa Armii Czerwonej. Stalin posunął się tak daleko w polityce uspokajania Hitlera, że w maju i czerwcu 1941 roku przystąpił do czystek w wojsku. W więzieniu znalazł się zastępca komisarza sił powietrznych generał Paweł Rygaczow. Mówiono, że Stalin zemścił się za uwagę, jaką Rygaczow na początku 1941 zgłosił podczas narady na temat fatalnej sytuacji w lotnictwie. Miał wówczas powiedzieć: awaryjność będzie większa, ponieważ zmuszacie nas do latania w latających trumnach. Te słowa zaszokowały zebranych. Lotnictwo było oczkiem w głowie Stalina i uwaga dowódcy lotnictwa dotknęła go osobiście. Nie powinniście tego mówić, powiedział wówczas. Do więzienia, aczkolwiek nieco później, trafiła również żona Rygaczowa, pilotka Maria Nesterenko. W fali aresztowań ofiarami padli konstruktorzy lotniczy, dyrektorzy zakładów, dowódcy lotnictwa. W celach znaleźli się komisarz przemysłu zbrojeniowego Borys Wannikow, dowódca Wojsk Obrony Przeciwlotniczej generał Grigorij Stern, dowódca lotnictwa dalekiego zasięgu generał Iwan Proskurow, dowódca lotnictwa Moskiewskiego Okręgu Wojskowego generał Piotr Pumpur, były szef sztabu sił powietrznych generał Fiodor Arżynuchin, szef sztabu sił powietrznych generał Piotr Wołodin, konstruktor Jakow Taubin. Znamienne było to, że dużą część aresztowanych stanowili Żydzi. Nie można inaczej wytłumaczyć decyzji Stalina o uwięzieniu tych ludzi, jak tylko próbą uspokojenia Hitlera, udowodnienia, że Związek Radziecki nie ma planów agresywnych wobec Niemiec, bo które państwo w przeddzień rozpoczęcia wojny wsadza do więzień dowódców lotnictwa i ludzi odpowiedzialnych za produkcję zbrojeniową. Adolf Hitler nie mógł znać rzeczywistych zamiarów Stalina i niewiele wiedział o planach radzieckiego sztabu generalnego. Inaczej niż w Niemczech, gdzie wywiad radziecki uzyskał dostęp do największych tajemnic, w państwie Stalina niemiecki wywiad wojskowy Abwera niewiele mógł zwojować. Łatwiej Arabowi w powiewającym burnusie przejść niezauważonym przez Berlin, niż obcemu agentowi przedostać się do Rosji, powiedział generał Ernst Köstring, attaché wojskowy, pracujący na tym stanowisku w niemieckiej ambasadzie w Moskwie od 1 października 1935 roku. Tuż po objęciu posady w ambasadzie pisał do szefa wywiadu sztabu generalnego. Doświadczenie z pracy tutaj w ostatnich kilku miesiącach wykazuje, że jest poza wszelką kwestią zdobycie wojskowych informacji lub informacji nawet luźno związanych z przemysłem zbrojeniowym, choćby w najbardziej błahych sprawach. Podstawowym źródłem informacji dla Niemców były loty samolotów zwiadowczych ze specjalnego oddziału dowodzonego przez pułkownika Teodora Rowela. Po okresie bardzo intensywnej działalności w 1939 roku i w pierwszej połowie 1940, we wrześniu tego roku Hitler zakazał lotów zwiadowczych nad terytorium ZSRR, gdyż nie chciał pogarszać stosunków z sojusznikiem. Na początku 1941 roku, gdy przygotowania do wojny rozwijały się pełną parą, pułkownik Rowel otrzymał rozkaz wznowienia lotów zwiadowczych nad terytorium radzieckim w pasie do 350 km od granicy. Na zdjęciach, które dostarczali lotnicy, widać było wielkie jednostki ciągnące do granicy, rejony koncentracji, nowe lotniska polowe. Żaden specjalista analizujący te zdjęcia nie mógł mieć cienia wątpliwości. Armia Czerwona przygotowuje się do uderzenia. Jednakże niemieccy analitycy nie potrafili prawidłowo ocenić wielkości sił wroga. Źle oszacowali możliwości mobilizacyjne i siły przemysłu zbrojeniowego. Te błędy miały Niemców kosztować przegraną wojnę. Bez wątpienia zaniżone szacunki sił radzieckich przyczyniły się do powstania złudnego przekonania Hitlera, że zdoła pokonać Armię Czerwoną w ciągu kilkunastu tygodni. Musiał jednak zdawać sobie sprawę, że Wehrmacht wciąż nie jest gotowy do wojny z wielkim państwem. Doświadczenia z wojny we Francji były oczywiste. Siła wojsk pancernych wyczerpywała się po przebyciu około 300 kilometrów. Musiała nastąpić przerwa na podciągnięcie tyłów, zorganizowanie linii zaopatrzeniowych, uzupełnienie zapasów paliwa, amunicji itd. We Francji 300 kilometrów dzieliło Paryż od granicy z Niemcami. W Związku Radzieckim była to zaledwie 1/3 drogi do Moskwy. To ogromne państwo wymagało zaangażowania zupełnie innych środków niż wojna na zachodzie Europy. Dlaczego więc Hitler nie chciał zaczekać, aż Wehrmacht będzie dysponował takimi środkami? On, podobnie jak Stalin, częściej kierował się wyczuciem i instynktem niż zimną kalkulacją. Odrzucał zastrzeżenia generałów, którzy wskazywali, że Wehrmacht nie jest gotowy do nowej wojny. Pamiętał, że zawsze opierali się jego planom i narzekali, iż brakuje środków, aby osiągnąć zwycięstwo. Tak było przed rozpoczęciem wojny z Polską i tak było przed uderzeniem na Zachód. Nic dziwnego, że powtarzali swoje czarne proroctwa przed wyruszeniem na podbój wielkiego mocarstwa. Ale Hitler tej wojny nie mógł opóźnić. Przesunięcie ofensywy o miesiąc lub dwa oznaczałoby, że jego wojska będą musiały toczyć walkę przy bardzo niesprzyjającej pogodzie rosyjskiej jesieni i zimy, co nie wchodziło w rachubę. Odłożenia całej operacji do wiosny 1942 groziło, że Stalin uderzy pierwszy. Pancerna pięść Armii Czerwonej spadłaby wówczas na niemieckie wojska przygotowane do ataku, ale nie do obrony. Sytuacja, jaka zaistniała w czerwcu 1941 roku, była szaleńczym wyścigiem dwóch mocarstw szykujących się do agresji. Zwyciężyć miał ten, który zaatakowałby pierwszy. Kreml, dzień pierwszy. Świt 22 czerwca w Kuncewie i na Kremlu. Stalin wciąż nie wierzy. Dlaczego milczy ambasada w Berlinie? Pierwszy dzwonek na biurku generała Żukowa zabrzmiał 3:07 nad ranem. Telefonował wiceadmirał Filip Aktiaperski, dowódca floty czarnomorskiej, z meldunkiem, że nadlatuje wielka liczba niezidentyfikowanych samolotów. Było po 3:30, gdy zgłosił się generał Klimowskich, szef sztabu Zachodniego Okręgu Wojskowego, z informacją, że niemieckie samoloty bombardują białoruskie miasta. Tuż po nim telefonowali dowódcy z Kijowa, a potem z Wilna, z identycznymi informacjami. Żukow nie miał wątpliwości. Zaczęła się wojna. Komisarz obrony marszałek Siemion Timoszenko, któremu zameldował o przyjęciu telefonów z informacjami o bombardowaniach miast radzieckich przez niemieckie samoloty, kazał zameldować Stalinowi. Dziwne, dlaczego komisarz obrony polecił Żukowowi, niższemu stopniem i stanowiskiem, poinformować głowę państwa, że rozpoczęła się wojna. Było to zadanie, które powinien wykonać sam. Żukow wiedział, że Stalin wyjechał na dacze do Kuncewa. Jako jeden z niewielu znał numer telefonu, ale tam długo nikt nie podnosił słuchawki. Wreszcie zgłosił się zaspany oficer z ochrony. — Kto mówi? — Szef sztabu generalnego Żukow. Proszę natychmiast połączyć mnie z towarzyszem Stalinem. — Co teraz? Towarzysz Stalin śpi. — Proszę go obudzić, nie zwlekać. Niemcy bombardują nasze miasta. Po kilku minutach do telefonu podszedł Stalin. Wysłuchał meldunku i nic nie odpowiadał. Cisza w słuchawce przedłużała się. — Czy zrozumieliście mnie? — zdecydował się zapytać Żukow. Milczenie trwało nadal. Dopiero po długiej chwili Stalin odezwał się. — A gdzie jest komisarz ludowy? — Rozmawia z kijowskim okręgiem wojskowym. — Przyjedźcie na Kreml z Timoszenką. Powiedzcie Poskrzebyszewowi, żeby wezwał wszystkich członków biura politycznego. Stalin też natychmiast wrócił na Kreml. Około 3:00 jego samochód zatrzymał się przed specjalnym wejściem, którym tylko on wchodził do budynku. Na dole stał Aleksander Paskriebyszow, wyraźnie podenerwowany. Aleksander Paskriebyszow na początku lat 30. wszedł w skład osobistego sekretariatu Stalina. Wkrótce stał się najbliższym i niezastąpionym współpracownikiem dyktatora, który cenił jego wiedzę o stosunkach personalnych wśród członków najwyższych władz partyjnych i państwowych oraz fenomenalną pamięć. Nie uratowało to żony Paskriebyszewa, pasierbicy Trockiego, która po II wojnie światowej została uwięziona na rozkaz Stalina. W kwietniu 1953 w wyniku intryg Berii usunięty ze stanowiska szefa sekretariatu. Po śmierci dyktatora był członkiem prezydium Rady Najwyższej. Wezwij natychmiast pozostałych, warknął Stalin. Wyminął struchlałego sekretarza i poszedł do windy, aby po chwili przejść tym samym korytarzem, który tak niedawno w całkowitym spokoju opuszczał. Członkowie biura politycznego Andrzejew, Woroszyłow, Kaganowicz, Mikajan, Kalinin, Szwernik, Beria, Malenkow, Wazniesieński i Szczerbakow byli już zawiadomieni, gdyż bardzo szybko stawili się w gabinecie. Tuż po nich o 4:30 weszli Żukow i Timoszenko. Stalin, blady jak ściana, siedział nieruchomo za biurkiem z wygasłą fajką w ręku. Być może nie wierzył jeszcze, że wybuchła wojna, chyba miał nadzieję, że to tylko niegroźne incydenty graniczne, do których zawsze może dojść, gdy w jednym miejscu zbierze się za dużo ludzi z bronią. — Trzeba natychmiast zadzwonić do ambasady niemieckiej — powiedział do Mołotowa, który wnet wyszedł z gabinetu, aby wezwać ambasadora von der Schulenburga. Najbardziej wiarygodna byłaby oczywiście opinia ambasadora Dikanozowa z Berlina, ale ten milczał. Stalin wiedział, że o 21:30 poprzedniego dnia udało mu się rozmawiać z wysokim urzędnikiem niemieckim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale nic z niej nie wynikało. Później przestały nadchodzić z Berlina jakiekolwiek wiadomości. W Moskwie nie wiedziano, że ambasador dopiero o 5:00 czasu moskiewskiego został przyjęty przez ministra Joachima von Ribbentropa, który wręczył mu notę zawierającą wykaz wrogich posunięć rządu radzieckiego. Dykanozow pośpieszył do ambasady, aby przekazać tę wiadomość do Moskwy, ale okazało się, że telefony nie działają. Wysłał więc jednego z dyplomatów, aby w żółtym Oplu Olimpii pojechał z telegramem do czynnego o tej porze Centralnego Urzędu Pocztowego. Sam zasiadł przy odbiorniku radiowym, aby wysłuchać wiadomości z Moskwy. Ze zdziwieniem słuchał pogodnego głosu spikerki zapraszającej obywateli do porannej gimnastyki. A potem w wiadomościach przedstawiono listę nowych osiągnięć radzieckiego rolnictwa i przemysłu. Telegram z ambasady informujący o wypowiedzeniu wojny nigdy do Moskwy nie dotarł. Mołotow wrócił po kilkunastu minutach i widocznie roztrzęsiony powiedział — Rząd niemiecki wypowiedział nam wojnę. Zerknął na kartkę, którą trzymał w dłoni i dodał — Formalne uzasadnienie jest następujące. Niemcy zdecydowały się uprzedzić atak Rosjan. Stalin, który na widok wchodzącego Mołotowa poderwał się zza biurka, opadł na krzesło. Przez wiele minut nic nie mówił. Marszałek Timoszenko zdecydował się przerwać milczenie. — Towarzyszu Stalin, czy mogę przedstawić sytuację? — Tak — mruknął Stalin. Do gabinetu wszedł zastępca szefa sztabu generalnego, generał Mikołaj Watutin. Jego raport niewiele wyjaśnił, poza potwierdzeniem, że wojska niemieckie wtargnęły na radzieckie terytorium i że straty są duże.